Wydawnictwo Pauza przedstawia. Samantha Schweblin. Ptaki. Opowiadania. Z hiszpańskiego przełożył Tomasz Pindel. Czytają Marta Markowicz
i Jan Marczewski. Irman. Prowadził Oliver. Tak bardzo chciało mi się pić, że miałem już zawroty głowy. Zjechaliśmy na pusty parking. Był tam bar, pusty jak zresztą wszystko dookoła. Stoły pełne okruchów i zastawione butelkami, jakby dopiero co stołował się tam cały batalion i nie mieli jeszcze czasu sprzątnąć. Wybraliśmy miejsce przy oknie, obok włączonego wentylatora, który jednak prawie nie dawał znaku życia. Musiałem się czegoś jak najszybciej napić. Powiedziałem o tym Oliverowi. Wziął kartę z innego stołu i przeczytał na głos nazwy dań, które wydały mu się ciekawe. Zza plastikowej zasłony wyłonił się jakiś człowiek. Był bardzo niski. Miał fartuch przewiązany w pasie, a na przedramieniu zwisała mu ciemna od brudu ścierka. Wyglądał na kelnera, ale zarazem sprawiał wrażenie zdezorientowanego, jakby ktoś go tu postawił niespodziewanie i on teraz nie bardzo wiedział, co ma robić. Podszedł do nas. Przywitaliśmy się, on skinął głową. Oliver zamówił napoje i zażartował na temat upału, ale tamten nawet nie otworzył ust. Pomyślałem, że wyświadczymy mu przysługę, jeśli zamówimy coś prostego. Zapytałem więc, czy mają jakiś zestaw dnia, coś świeżego i na szybko, na co on odparł, że tak. Po czym się oddalił, jakby coś świeżego i na szybko było konkretnym daniem z menu i nic więcej nie trzeba było dodawać. Wrócił do kuchni i widzieliśmy przez szyby nad ladą, jak jego głowa pojawia się i znika. Popatrzyłem na Olivera, uśmiechał się. Mnie za bardzo suszyło, żeby się śmiać. Minęło trochę czasu, znacznie więcej niż potrzeba, żeby wybrać dwie butelki czegoś zimnego i przynieść je do stołu, aż w końcu mężczyzna pojawił się ponownie. Nic nie przyniósł, nawet jednej szklanki. Poczułem się fatalnie, miałem wrażenie, że jeśli zaraz czegoś nie wypiję, to oszaleję. No bo co się dzieje z tym gościem? Nad czym się zastanawia? Stanął przy stoliku. Miał na czole krople potu, a na t-shircie ciemne plamy pod pachami. Zrobił jakiś niejasny gest ręką, jakby zamierzał coś wyjaśnić, ale przerwał w pół ruchu. Zapytałem, co się dzieje, chyba trochę ostro. Wtedy obrócił się w stronę kuchni i uciekając wzrokiem w bok powiedział:
no bo nie sięgam do lodówki.
Popatrzyłem na Olivera. Nie mógł zapanować nad śmiechem. To jeszcze pogorszyło mi humor. Jak to pan nie sięga do lodówki? No to jak do cholery obsługujecie tu ludzi?
No bo...
Przetarł czoło ścierką. Facet był tragiczny.
Moja żona zawsze wyjmowała rzeczy z lodówki.
No i? Miałem ochotę mu przyłożyć.
Leży na podłodze, upadła i...
Jak to na podłodze? Przerwał mu Oliver.
No, nie wiem.
Powtórzył wzruszając ramionami z dłońmi uniesionymi do góry. Gdzie ona jest? Zapytał Oliver. Facet pokazał w stronę kuchni. Ja chciałem tylko czegoś do picia, ale widok wstającego Olivera odebrał mi wszelką nadzieję. Gdzie? Powtórzył pytanie Oliver. Facet ponownie wskazał kuchnię. Oliver oddalił się więc w tamtą stronę, co rusz odwracając się do nas jakby nieufny. Dziwnie się zrobiło, kiedy zniknął za zasłoną i zostawił mnie samego twarzą w twarz z tym przygłupem. Musiałem faceta ominąć, żeby przejść, kiedy Oliver mnie zawołał. Szedłem powoli, bo domyślałem się, że coś jest nie tak. Odsunąłem zasłonę i zajrzałem. Kuchnia była nieduża, zawalona garnkami, patelniami, talerzami i stosami różnych rzeczy piętrzących się na półkach albo wiszących. Na podłodze, kilka metrów od ściany, leżała kobieta, przypominająca morskiego ssaka wyrzuconego na brzeg podczas odpływu. W lewej dłoni zaciskała plastikową chochlę. Lodówka wisiała trochę wyżej, na wysokości szafek. To była jedna z tych lodówek, jakie się widuje w kioskach, ze szklanymi drzwiami, zwykle stojąca na ziemi i otwierana od góry, tyle że tutaj ktoś idiotycznie zamontował ją na hakach na ścianie w jednym ciągu z szafkami, aż pod drzwi frontowe. Oliver patrzył na mnie. No, powiedziałem, skoro już tu wszedłeś, to może coś zrób. Usłyszałem szelest plastikowej zasłony i facet stanął obok nas. Był znacznie niższy, niż się z początku wydawało. Przewyższałem go chyba o 3 głowy. Oliver pochylił się nad ciałem kobiety, ale nie miał odwagi jej tknąć. Pomyślałem, że jeszcze ta gruba się obudzi i zacznie wrzeszczeć. Oliver odsunął jej włosy z twarzy. Miała zamknięte oczy. Pomóż mi ją odwrócić, powiedział. Facet nawet nie mruknął. Podszedłem i schyliłem się, ale prawie nie drgnęła. Może by pan nam pomógł? Zapytałem.
Ale ja się boję,
odpowiedział żałośnie.
Ona nie żyje.
Od razu puściliśmy grubą i staliśmy tak, gapiąc się na nią. Jak to nie żyje? Dlaczego pan od razu nie mówił, że nie żyje?
Nie jestem pewien. Boję się.
Pan się boi, że ona nie żyje, czy wie, że nie żyje? Zapytał Oliver.
Wiem, że się boję, że nie żyje.
Oliver spojrzał na mnie. Jego mina mówiła coś w rodzaju: zaraz mu tak przypierdolę, że pożałuję. Znów się pochyliłem i próbowałem wymacać puls na dłoni z chochlą. W końcu Olivera znużyło oczekiwanie na rezultat, przystawił palce pod jej nos i usta i stwierdził: sztywna i zimna. Zwijamy się. I wtedy, owszem, wtedy facet się obudził.
Jak to zwijamy się? Nie, proszę, sam sobie z nią nie poradzę.
Oliver otworzył lodówkę, wyjął dwa napoje gazowane, podał mi jeden i wyszedł z kuchni bluzgając. Ja za nim. Otworzyłem butelkę i miałem wrażenie, jakby jej droga do moich ust trwała wieczność. Już zapomniałem, jak bardzo chce mi się pić. I co? Co myślisz? Zapytał Oliver. Odetchnąłem z ulgą. Nagle poczułem, jakby mi ubyło 10 lat i humor od razu się poprawił. Sama padła, czy on ją załatwił? Drążył. Staliśmy bardzo blisko kuchni, a Oliver nie ściszył głosu. Nie sądzę, żeby to był on, odpowiedziałem szeptem. Bez niej nie sięga do lodówki, co nie? Dałby radę. Naprawdę myślisz, że ją zabił? Może użyć drabinki i wleźć na stół, ma w barze z 50 krzeseł. Mówił, pokazując gestem salę. Miałem wrażenie, że celowo mówi tak głośno. Odezwałem się więc jeszcze ciszej. Może to naprawdę nieszczęśliwy facet, rzeczywiście przygłupi, a teraz jeszcze zostaje sam z tłustą nieboszczką w kuchni.
Chcesz go adoptować? Wsadzimy go na tylne siedzenie i wypuścimy, jak dojedziemy.
Wypiłem jeszcze kilka łyków. Nieszczęśnik stał nad grubaską i trzymał w rękach ławeczkę, nie bardzo wiedząc, gdzie ją postawić. Oliver gestem dał mi znak, żebyśmy wyszli. Stanęliśmy za ladą na sali i przez szyby kuchenne patrzyliśmy, jak odstawia ławeczkę, chwyta grubą za rękę i zaczyna ciągnąć. Nie drgnęła ani o centymetr. Odsapnął przez chwilę i znów spróbował. Na próbę postawił ławeczkę na jednej z jej nóg. Mebel opierał się o kolano zmarłej. Wszedł na nią i wyciągnął się jak najbardziej mógł w stronę lodówki. Teraz wprawdzie sięgał dostatecznie wysoko, ale stał za daleko. Kiedy odwrócił się w naszą stronę, żeby zejść, schowaliśmy się i siedliśmy na podłodze przy ścianie. Zaskoczyło mnie, że pod ladą niczego nie ma. Na samej ladzie i wyżej, na stojakach, na naczyniach i w szafkach było pełno. W zasięgu naszego wzroku teraz nic. Słyszeliśmy, jak facet przesuwa ławeczkę. Wzdycha. Potem cisza. Czekaliśmy. Nagle wyłonił się zza zasłony, trzymał nóż w groźnym geście. Zobaczył nas na podłodze za ladą i zamiast się zezłościć, odetchnął z ulgą.
Nie sięgam do lodówki,
powiedział. Nawet nie wstaliśmy. Nigdzie pan nie sięga, stwierdził Oliver. Facet gapił się na niego, jakby to sam Pan Bóg stanął przed nim i objawił sens życia na tym świecie. Upuścił nóż i omiótł wzrokiem puste stoły. Oliver był usatysfakcjonowany. Gość najwyraźniej wykroczył poza horyzont swojej głupoty. Mógłby nam pan usmażyć omlet? Zapytał Oliver. Facet spojrzał w stronę kuchni. Na jego bezmyślnie zdumionej twarzy odbijały się wszystkie sztućce, garnki, cała ta kuchnia porozwieszana na ścianach albo ulokowana w szafkach.
Okej, może lepiej nie, stwierdził Oliver. Niech pan nam jakieś tosty zrobi, to się na pewno uda.
Nie,
odparł typ.
Nie sięgam do tostera.
No to nie tosty, po prostu kawałek chleba, szynka i ser.
Nie, odpowiedział. Nie.
Kręcił głową zawstydzony. Okej, to może szklankę wody. Znów pokręcił głową.
No to jak do cholery obsłużył pan ten cały batalion?
Zapytał Oliver, wskazując gestem stoły.
Muszę pomyśleć.
Nie musi pan myśleć, musi pan mieć z metr wzrostu więcej.
Bez niej nie dam rady.
Przyszło mi do głowy, żeby podać mu coś zimnego do picia. Może by pomogło, ale kiedy chciałem się podnieść, Oliver mnie zatrzymał. Musi to zrobić sam, powiedział. Musi się nauczyć.
Oliver, powiedz, co umiesz zrobić sam. Jedną rzecz, cokolwiek.
Przynoszę jedzenie, zbieram nakrycia, sprzątam ze stołów.
No, jakoś nie widać, rzucił Oliver.
Mogę mieszać i doprawiać sałatki, kiedy ona wszystko mi poda na stół. Myję naczynia, podłogę, trzepię...
Dobra, dobra, zrozumiałem.
Wtedy facet zapatrzył się w Olivera, zaskoczony.
Pan, zauważył, pan sięga do lodówki. Pan mógłby gotować, podawać mi rzeczy.
Co pan opowiada? Nikt nie będzie panu niczego podawał.
Ale pan by mógł pracować, ma pan odpowiedni wzrost.
Zrobił nieśmiało krok w stronę Olivera. Moim zdaniem nie było to rozważne.
Ja bym panu płacił.
Ten imbecyl robi sobie ze mnie jaja, jaja sobie robi.
Mam pieniądze, 400 na tydzień. Jestem w stanie tyle płacić. 500?
Płaci pan 500 tygodniówki?
To dlaczego nie ma pan tu jakiegoś pałacu? Co za przygłup.
Wstałem i stanąłem za Oliverem. Zaraz mu przyłożę. Jedyne, co go powstrzymywało, jak sądzę, to mikra postura tamtego. Widzieliśmy, jak zaciska swoje małe piąstki, jakby ugniatał niewidzialną masę znikającą mu między palcami. Ramiona zaczęły mu drżeć, zrobił się siny na twarzy.
Moje pieniądze? To moja sprawa!
Rzucił. Oliver znowu to zrobił. Znowu rzucał mi spojrzenia za każdym razem, kiedy facet coś powiedział, jakby nie wierzył w to, co widzi. Sprawiał wrażenie, jakby się dobrze bawił, ale nikt nie zna go równie dobrze jak ja. Nie można mówić Oliverowi, co ma robić.
A sądząc po pańskiej furgonetce...
Ciągnął tamten, patrząc w stronę szosy.
Sądząc po pańskiej furgonetce, z pieniędzmi idzie mi lepiej niż panu.
Ty sukin synu. Oliver rzucił się na Mikrusa z pięściami. Zdołałem go powstrzymać. Tamten cofnął się o krok bez śladu lęku, z godnością, która dodawała mu z metr wzrostu i odczekał, aż Oliver się opanuje.
Okej, powtarzał Oliver. Jest okej.
Puściłem go. Wciąż wgapiał się w faceta wściekły. Ale w tym jego hamowanym spokoju coś się jeszcze kryło i w końcu zapytał, gdzie są te pieniądze? Popatrzyłem na Olivera, nic nie rozumiejąc.
Chce mnie pan okraść?
Zrobię, na co będę mieć, kurwa, twoja mać ochotę.
Co ty wyprawiasz? Zapytałem. Oliver zrobił krok do przodu, złapał gościa za fraki i uniósł w powietrze.
No to gdzie są te pieniądze, co?
Oliver podniósł go z takim impetem, że facet kołysał się lekko na boki. Patrzył jednak prosto w oczy Olivera i nie otwierał ust.
Dobra, oświadczył Oliver. Albo przyniesiesz forsę, albo ci rozwalę pysk.
Uniósł mocno zaciśniętą pięść i przysunął ją na centymetr przed nos tamtego.
W porządku,
odezwał się gość. Oliver go puścił. Facet upadł, poprawił sobie koszulę, zrobił krok do tyłu. Powoli poszedł w stronę kuchennego zaplecza i zniknął w drzwiach. Kawał idioty, stwierdził Oliver. Podszedłem do niego, żeby tamten nie słyszał.
Co ty odwalasz? Jego żona leży martwa w kuchni, chodźmy stąd.
Słyszałeś, co powiedział o mojej furgonetce? Ten imbecyl chce mnie zatrudnić, zostać moim szefem, kapujesz? Oliver zaczął się rozglądać po półkach nad ladą.
Palant pewnie gdzieś tutaj trzyma tę forsę.
Chodźmy stąd, prosiłem.
Już sobie ulżyłeś.
Poprzesuwał jakieś butelki, papiery, aż natknął się na stare drewniane pudełko. To było stare pudełko z ręcznie wyrytym napisem cygara.
To jest to, stwierdził Oliver. Wynocha stąd!
Usłyszeliśmy. Facet stał po środku pomieszczenia, trzymając w rękach dubeltówkę i celując z niej prosto w głowę Olivera. Ten schował pudełko za plecami. Właściciel baru odbezpieczył broń i zaczął odliczać.
Raz, idziemy!
Powiedziałem, złapałem Olivera pod ramię i ruszyliśmy.
Bardzo mi przykro, naprawdę, z powodu pańskiej żony także ja...
Musiałem odciągnąć Olivera siłą.
Dwa!
Przeszliśmy tuż przy facecie. Wylot lufy znalazł się o metr od głowy Olivera.
Bardzo mi przykro, powtórzyłem.
Byliśmy już przy drzwiach wyjściowych. Przepuściłem przodem Olivera, żeby facet nie zobaczył, że zabieramy pudełko.
Trzy!
Puściłem Olivera i rzuciłem się biegiem.
Nie wiem, czy on się bał, czy nie, ale nie biegł.
Musiałem chwilę na niego czekać, z ręką na klamce, żeby mi otworzył. Odłożył pudełko na siedzenie, odpalił silnik i ruszyliśmy w swoją stronę. Samochód parę razy podskoczył na poboczu i w końcu znaleźliśmy się na szosie. Jechaliśmy bez słowa. Kilka razy spoglądałem na Olivera, czekając na jakąś reakcję. Dopiero chwilę później, nie spuszczając oczu z drogi, powiedział: otwórz.
Powinniśmy...
Otwórz, cykorze. Wziąłem pudełko. było za lekkie i za małe, żeby mogło zawierać majątek. Wyposażone w szykowne zamknięcie z kluczykiem, jak jakaś szkatułka. Otworzyłem.
Co tam jest? Ile no? Ile?
Skup się na jeździe, odparłem. Chyba same papiery. Oliver co rusz się obracał, żeby podglądać, co wyciągam z pudełka. Na wewnętrznej stronie przykrywki ktoś napisał imię Irman, a pod spodem znajdowało się zdjęcie tego faceta w bardzo młodym wieku. Siedział na walizkach na jakimś dworcu i wyglądał na szczęśliwego. Zastanawiałem się, kto go sfotografował. Były tam też listy adresowane na jego imię. Kochany Irmanie, Irmanie najdroższy. Wiersze przez niego podpisane, rozsypująca się miętówka i plastikowy medal dla najlepszego poety roku z logo jakiegoś klubu towarzyskiego.
Jest tam forsa czy nie ma?
Same listy, odpowiedziałem. Szybkim ruchem Oliver wyrwał mi pudełko i wywalił za okno. Co ty robisz? Wychyliłem się na sekundę, żeby popatrzeć na rzeczy rozsypane po asfalcie. Papiery wciąż fruwały w powietrzu. Medal podskakiwał coraz bardziej w tyle.
Same listy, powiedział. I po chwili. Patrz, trzeba się było zatrzymać tutaj. Grill, szwedzki bufet. Widziałeś? Jaka była cena?
I aż podskoczył na siedzeniu, jakby naprawdę żałował.